Iza Serafin, dzień dobry. Dziś chciałabym zaprosić Państwa na spotkanie z ambitnymi, przedsiębiorczymi mamami, które zamiast naprawiać dzieci, postanowiły naprawić siebie. Kiedy zauważyły, że mają jakieś tam problemy w relacjach ze swoimi pociechami, coś tam zgrzyta, coś je przerasta, postanowiły się dokształcić w tym swoim macierzyństwie. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie super przedsiębiorcza mama Dorota Muczyńska, która zwróciła się najpierw do pani dyrektor miejscowej szkoły, a potem do MOPS-u po pieniądze i tak naprawdę to ona zorganizowała te warsztaty i znaleźli się chętni. Nie tylko chętne, no bo pojawił się też jeden tata, na razie jeden, może kiedyś będzie ich więcej, ale nie o tym teraz. Te warsztaty prowadził pedagog, terapeuta Robert Ćwikowski. Zatem za moment przeniesiemy się do Choroszczy i posłuchamy najpierw tego, z jakimi problemami borykały się mamy, no i jak w ogóle doszło do tych spotkań. Proszę koniecznie zostać z nami.
5 lat temu odeszłam z pracy. Pracowałam w korporacji, pracowałam dużo i to już mi zaczęło kolidować z moją rodziną. Nie miałam na nic czasu, byłam cały czas poddenerwowana. No i odeszłam z pracy, podjęłam taką decyzję. No i zaczęłam się różnymi rzeczami interesować. No i tak się zachłysnęłam trochę tematyką rodzicielstwa. Zaczęłam sobie dużo czytać. Pierwszy taki program, na który trafiłam, to był Archipelag Skarbów. To jest taka fundacja, która też robi programy takie profilaktyczno-wychowawcze w szkole. No i pierwszym takim pomysłem, z którym przyszłam do pani dyrektor, to był właśnie zorganizowanie Archipelagu Skarbów w tej szkole. Pani dyrektor przyjęła to w ogóle z otwartymi rękami, z wielką radością. No i program się bardzo spodobał. No i w tym czasie już ja w ogóle bardzo się interesowałam i ojcostwem. Zobaczyłam, jak wielkim takim czynnikiem chroniącym jest ta relacja z rodzicami. Od ilu rzeczy, zachowań ryzykownych może ta dobra relacja dzieci ochronić. No i tak się zaczęło jakieś takie szukanie innych tematów, różnych działań w szkole, które pomogłyby w relacjach takich rodzinnych. No i tak w końcu zaproponowałam takie warsztaty dla rodziców, taki program Tato.net dla ojców skierowany. No a drugi to właśnie ta pozytywna dyscyplina, mentoring rodzicielski dla już dowolnych rodziców, nie tylko do ojców. Dla mnie rodzina to jest, nie wiem, pasja, ja może bym bardziej użyła słowa powołanie. Podjęliśmy z mężem decyzję, że założymy rodzinę zastępczą. W tym momencie mamy 3 biologiczne córki, już nastolatki. No i od tygodnia 3 chłopców, od tygodnia, źle mówię, bo pierwszy chłopiec do nas trafił już ponad 2 lata temu, później dołączył jego brat, a tydzień temu dołączył 3 braciszek, 2,5-miesięczny Tymek, także mamy teraz 3 podopiecznych w tym momencie.
Czyli 6 dzieci.
6 dzieci, tak.
Z nastolatkami były problemy?
No właśnie nie, może dlatego z taką łatwością nam przyszedł ten pomysł. Chcieliśmy też dzieci, które są w jakiś sposób pokrzywdzone, przygarnąć, pokazać, jak wygląda prawdziwa rodzina kochająca. Zawsze byliśmy takimi aktywnymi rodzicami. Dużo spędzaliśmy razem czasu, gry, jakieś tam wyjścia, zabawy.
No i jak to wszystko działa? Ten miks?
Ten miks doskonale właśnie. Byliśmy w ogóle zdziwieni reakcją córek. Najstarsza chyba tak w pierwszym momencie powiedziała, że nie, a teraz w ogóle jest zachwycona i tak przeżywa, co to będzie, jak oni nam zabiorą tych chłopców. Bo wiadomo, że to nie jest rodzina adopcyjna, tylko zastępcza, więc te dzieci po jakimś czasie od nas odejdą.
No ale jest tu pani z jakiegoś powodu? Czyli co, są jakieś problemy, czy chce pani uprzedzić te problemy?
Zawsze dziwiło mnie, ale też tak bolało niska frekwencja rodziców na zebraniach, na takich spotkaniach, które dyrekcja organizowała, bo często przed zebraniami byli zapraszani goście z jakimiś wykładami, pani psycholog, pan policjant. Zawsze bardzo mało było tych rodziców, a jak zaczęłam się wczytywać i właśnie uświadamiać sobie coraz bardziej, jak dużą rolę ma to rodzicielstwo i jak dużo my rodzice możemy zrobić, to mnie tak właśnie pociągnęło, żeby jak już skoro jestem w tej Radzie Rodziców, żeby też zrobić coś dla tych rodzin, dla rodziców, dla dzieci. Cały czas uważam, że jest małe zainteresowanie tym, co robimy. Natomiast zawsze warto od czegoś zacząć. Nawet jeżeli to będzie 10 rodziców, to już do 10 rodzin pomogliśmy. Więc myślę, że warto.
Jak ja trafiłam na zajęcia? 2 dzieci mam, syna i córkę. Wiek nastoletni praktycznie już. No, 11-13 lat. Zaczęła się pandemia, nauka zdalna, dzieci pozamykały się w pokojach. Ja z racji wykonywanej pracy nie mogłam uciec do domu. Często byłam poza domem i zobaczyłam, że coś się zaczyna dziać, że dzieci się izolują, zamykają. I jak zobaczyłam ogłoszenie o tych zajęciach, warsztatach dla rodziców, to pomyślałam sobie, to jest coś dla mnie. Pójdę, zobaczę, może jest coś, co ja robię źle, może się nakieruję, zanim przyjdzie coś gorszego, że będę musiała szukać pomocy całkowicie na zewnątrz i sama do dzieci nie dotrę.
Zaczęło się od tego, że są problemy wychowawcze z dziećmi z mojej strony i chciałam poszukać jakiejś takiej pomocy. No i tu się dowiedziałam, że w szkole są takie zajęcia. Bardzo szybko, pośpiesznie zapisałam się na te zajęcia i nie żałuję.
A trochę o swojej rodzinie.
Moja rodzina jest pięcioosobowa, trójka dzieci, ja i mąż. Dzieci z zaburzeniami, które potrzebowały dużo rehabilitacji, dużo też pracy nad nimi. Dzięki tej rehabilitacji, tej pracy powoli brniemy, chociaż nie zawsze było łatwo i nie jest łatwo dalej. Dlatego chciałam skorzystać z takich zajęć jak te, żeby po prostu udoskonalić może trochę swoją jeszcze wiedzę na temat relacji rodzic-dziecko.
A jakie były te problemy w tych relacjach?
Najbardziej takim bolesnym agresja. Agresja i słowna, i przemoc czasami. To takie dosyć bolesne jest.
I poczuła pani, że już sobie pani z tym nie radzi, czy w ogóle nie radzicie sobie?
No był taki moment, że tak naprawdę to w ogóle sobie nie radziliśmy. Był taki problem. Potem troszeczkę było też pomocy wcześniej ze szkoły, tutaj z pedagogiem. I jakby trochę tak się to wyciszyło, ale potem to za jakiś czas była znowu fala, znowu był problem.
Te problemy się nawarstwiały, czy one pojawiły się nagle?
Nie. Te problemy były od samego urodzenia, to jest po prostu dzieci z niedotlenieniem. I to już był potem po prostu taki szereg. Jak ja to mówię, z jednego wychodziliśmy, biłam sobie brawo, że już zapanowałam nad wszystkim i mam spokój. Za jakiś czas pojawił się następny problem. Zaczęłam mówić, to zaczęły być inne problemy. I potem opanowaliśmy jeden następny problem i jest następny. I to tak, no taki zbieg problemów, które po prostu potem czasami przerastają. I wtedy człowiek szuka bardzo pomocy, bardzo. To już wtedy jest taka desperacja.
Mama dwójki nastolatków, w domu mąż i dzieciaki. Jedno dziecko mi trochę uciekło z domu, znaczy pojechało do internatu z takim trochę bólem i nie chciało nigdy przyjeżdżać do domu. I też troszeczkę ta pandemia nam zamieszała, jak musiała przyjechać i tutaj się odnaleźć na nowo w naszym domu. I to było bardzo trudne. I chciałam zobaczyć, co rzeczywiście, co robimy źle, jak możemy dzieciom pomóc, albo też i sobie. I fakt, że te zajęcia wpłynęły na naszą rodzinę, bardzo nam pomogły w relacjach, nawet w relacjach mąż-żona.
Ja jestem mamą, wychowuję samotnie dwójkę dzieci, bliźniąt w wieku 13 lat. A przyszłam tu dlatego, żeby po prostu wyrwać coś dla siebie, jakiś czas. Nie są to moje pierwsze zajęcia. Pomimo tej wiedzy, jaką zdobyłam, wiem, że nadal popełniam błędy. No i dzieci są trudne, dzieci są z ADHD, więc potrzebują bardzo dużo czasu, uwagi i też jest to czas dla mnie, takiego wytchnienia, że mogę po prostu wyjść z domu, nie słyszeć wielokrotnie różnych awantur, bo dzieci się między sobą tam ciągle ścierają. No i dlatego tu jestem.
I tak to właśnie wygląda. I skąd my to znamy? A za moment o tym, co dały mamom spotkania z ekspertem. Na razie nie ma takich zarejestrowanych oficjalnych instytucji. Może kiedyś się pojawią. Nikt nie uczy nas, jak być wystarczająco dobrym rodzicem. No chociaż tyle, podkreślam, wystarczająco dobrym, no bo idealnych przecież nie ma, a poza tym pewnie nie chcemy być idealni. No ale jeśli czujemy, że sobie nie radzimy, że coś nas przerasta, zgrzyta w rodzinnych relacjach, warto skorzystać ze wsparcia. Tak jak grupa Mam z Choroszczy. Jedna z nich zorganizowała warsztaty, inne chętnie się na nie zgłosiły. A czego się dowiedziały?
Nie wiem, może ja się trochę wyciszyłam w jakiś sposób. Też może inaczej patrzę też na dzieci, trochę pewne rzeczy odpuszczam.
A wie pani, jakie błędy pani popełniała?
No myślę, że cały czas popełniam błędy, bo dzieci są bardzo nadpobudliwe i ciągle są jakieś spięcia między nimi, między mną. Wydaje mi się, że przyszłam tutaj, żeby uzyskać taką informację, co zrobić, żeby dzieci słuchały, bo dzieci nie słuchają. Nie wiem, czy tylko mój problem, czy to też innych rodziców.
Już wie pani, co robić, żeby słuchały?
Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie jak taki złoty środek na to, no ale szukam, no. Szukam też, wyciągam informacje od innych rodziców, też są takie właśnie cenne uwagi, jak oni u siebie w domu, co robią. Także uczę się też przez to, że słyszę, jak jest w innych domach.
Pan Robert wytknął kilka błędów, które robiłam.
Jakie to były błędy?
Nie mogę nie mówić. Usprawiedliwiania się siebie, tylko że tak zrobiłam i jakby siebie usprawiedliwiłam, a kogoś tam skarciłam. Ale chciałam powiedzieć, że to też nie są moje pierwsze zajęcia i z każdych zajęć zawsze coś wynoszę. To jest coś dobrego, bo nie zawsze człowiek na czymś się jednym skupi, tylko w tym jednym kierunku idzie. Na następnych zajęciach na czymś się innym i tak do gromadki, jak to się zbierze, to człowiek coraz ma więcej umiejętności i takiej wiedzy na temat wychowywania tych dzieci. Kiedyś jak to rozgryźć? A tutaj pan Robert 3 słowa napisał. O matko, jakie to jest proste.
Co pani wynosi z tych zajęć?
Z tych zajęć, no na pewno dowiedziałam się, że nie mogę być ani mamą helikopterem, ani mamą kosiarką.
Czyli?
Że nie mogę robić za dzieci, że dzieci muszą być coraz bardziej samodzielne i nie mogę cały czas mieć tych dzieci pod kontrolą, muszę im zaufać. Zaufać, gdzieś tam tylko z boku obserwować i wyciągać jakieś tam wnioski. Troszeczkę skróci ten taki dystans takiej kontroli tych dzieci, nie? Bardzo taki.
Próbowała pani to stosować i zadziałało?
Muszę powiedzieć, że tak. 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 No nawet powiedziałam synowi, że jestem dumna z jego osiągnięć w nauce, mimo że nie przykładałam się do tego. Także to chyba też zaskutkowało. Tutaj pan Robert powiedział, że odsunąć się i jest skutek tego.
Po zajęciach z panem Robertem zostały mi słowa takie klucze. Chwila, moment, czarno-białe, jakieś czarnowictwo. Przekładamy swoje lęki na dzieci i staram się w sobie to zamykać. Kończymy to. Widzę to, kończę to. Pokazał nam nasze błędy, naprawdę. Także jest dużo łatwiej, jest dużo lepiej. Nie mówię, że idealnie, absolutnie, ale jest naprawdę pozytywnie. Z dziećmi, z rozmową z dziećmi, z działaniami. Mama, dziecko, czy tam rodzi dziecko. I tak jak mówiłam, na relacje wszystkie się przełożyło. Na relacje w pracy, na relacje małżeńskie. Dużo, dużo się przełożyło.
Ja czegoś nauczyłam. Doszłam do wniosku, że moje dzieci to są samodzielnie myślące istoty.
A nie wiedziała tego pani wcześniej?
Nie, wiedziałam, ale chyba nie. Oczekiwałam, że one wszystko wiedzą. Ja jestem dorosła i oczekiwałam, że no jak to? Nie wiecie, co wy macie robić, nie wiecie, dlaczego tak jest. Doszłam do tego, że ich zachowanie to jest wynik mojego postępowania, mojej nauki. Taka konsekwencja moich zachowań, moich czynów to jest wszystko. Moje dzieci nie wiedzą. Myśląc, że moja nastolatka już powinna wiedzieć wszystko, traktowałam ją jak osobę chyba już dorosłą. Oczekiwałam, że ona będzie wszystko wiedziała i rozumiała bez tłumaczenia mojego. A tutaj się dowiedziałam, że wiele zależy od tego, jak ja te dzieci przygotuję. I są potrzeby, które ja muszę im zapewnić, zaspokoić. Jeżeli one nie mają tych potrzeb zaspokojonych, pragnień, to nie będą w stanie funkcjonować w świecie dzisiejszym.
Czuje się pani lepszą matką teraz? Skuteczniejszą?
Nie, zdecydowanie nie. Jeszcze daleka droga przede mną, ale mam już drogowskazy i wskazówki, po których idę i dzięki którym na coś, co wcześniej nie zwracałam uwagi, w momencie, kiedy mam jakiś problem w domu z dzieckiem, to łapię się na tym, że czekaj, właśnie te błędy myślowe. I łapię się na tym, że czytam w myślach albo właśnie etykietuję dzieci, nakazuję. I jeszcze jedna rzecz. Nauczyłam się tego, że ukrywałam emocje przed dziećmi, uczucia. Oczekiwałam, że one wszystko rozumieją, wiedzą, a jak zaczęłam sama mówić o emocjach i uczuciach, to one się też otworzyły. Zobaczyły, że skoro mama pozwala sobie na to, żeby płakać, to dlaczego one nie mogą? Że to jest całkiem naturalne i potrzebne dla nas w życiu. A do tej pory to było tak, niektóre emocje i uczucia były chowane, ukrywane. I tak jak chciałam, żeby dzieci były silne, samodzielne, ale nie mogą być silne, samodzielne i szczęśliwe, dopóki nie poznają tego wachlarzu uczuć i nie nauczą się okazywania ich. Tak.
Dla mnie przełomowe były te zajęcia, na których uświadomiłam sobie, że mam prawo do emocji. Dlatego, że no, tak jak powiedziałam, z moimi dziewczynami wcześniej nie miałam zbyt dużo problemów wychowawczych, wszystko nam gładko szło. Natomiast przyszli chłopcy z trudnościami, z jakimiś złymi nawykami i uruchomili we mnie wszelkie pokłady emocji, o których nawet sobie nie zdawałam sprawy. Nie dawałam sobie też prawa do okazywania tych emocji. Chciałam to wszystko tłumić, żeby to się odbywało tak właśnie bez. I dlatego te zajęcia, na których sama sobie udzieliłam prawa, że ja mam prawo się złościć, mam prawo czuć, nie wiem, smutek, inne uczucia, bardzo mi pomógł, tylko właśnie w jaki sposób to okazywać. Także to dla mnie był chyba taki największy przełom, natomiast no z każdych zajęć coś tam wynosiłam, dlatego że właśnie często robimy coś w dobrej wierze, a nie wiemy, że to nie jest wcale z korzyścią dla dziecka.
No właśnie i ten wątek rozwinie już za moment prowadzący te warsztaty pedagog-terapeuta Robert Ćwikowski. Naprawcie mi dziecko, tak mówią często rodzice, nie do końca zadowoleni albo nawet bardzo niezadowoleni ze swoich pociech. Tymczasem bardzo często okazuje się, że naprawy, w cudzysłowie oczywiście używamy tego słowa, potrzebujemy my, rodzice. I do takich wniosków doszła grupa mam i jeden tata z Choroszczy. No i postanowili wziąć udział w warsztatach, które poprowadził pedagog, terapeuta Robert Ćwikowski z pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noezis w Białymstoku, pracujący też w białostockim ośrodku profilaktyki i terapii dla młodzieży i dorosłych ETAP. Pamięta pan takie spotkania z mamami? Też Centrum Sprawiedliwości Naprawczej się nazywało i przychodziły mamy do pana z takim hasłem: niech pan naprawi mi dziecko. Czy te panie, które przyszły na warsztaty, to też miały takie oczekiwania, żeby naprawić dziecko, czy one chciały się, w cudzysłowie oczywiście, naprawić, udoskonalić?
Myślę, że teraz były zupełnie inne oczekiwania też. W Centrum Sprawiedliwości Naprawczej rzeczywiście głównie trafiały dzieciaki, które miały problemy z prawem, które pokazywały swoje zachowanie już tak w taki bardzo negatywny sposób i często wybrzmiewało to, co pani mówiła, czyli chcemy naprawić...
Ja jestem okej, tylko dzieci zepsute.
No tak, to trochę tak wybrzmiewało wtedy. Rzeczywiście dzieci, to też młodzież już wtedy, no dawała trochę taką postawę do takiego myślenia, jak już się pojawiała policja i sąd, no to rodzice czasami no mieli takie słuszne argumenty, że coś...
Ale jak słuchałam rodziców, to sobie pomyślałam, że większej pomocy potrzebują rodzice, a nie te dzieci.
Tak, oczywiście. Natomiast takimi przekonaniami rodzice przychodzili, czyli takie, żebym naprawił, czy też żebyśmy naprawili dziecko. Tutaj nie. Tutaj panie raczej przyszły pod takim kątem na zajęcie, żeby nabrać dużo własnych umiejętności. To wybrzmiewało często tak, że jak sobie rozmawialiśmy, żeby właśnie zobaczyć błędy, gdzie my te błędy popełniamy, to ja często gdzieś tam też słyszę od rodziców, że rodzice mówią, no jakoś tam funkcjonujemy, wydaje nam się, że wszystko jest okej. A to dziecko nasze jakoś tak idzie w drugą stronę i nie wiemy, co robimy nie tak. I to często u rodziców wybrzmiewa. I myślę, że też tutaj panie, które przyszły, nie tylko panie, ale wszyscy uczestnicy, którzy byli na spotkaniu.
Ale przeważnie panie przychodzą, jak zwykle.
Tak, dzisiaj nie ma jednego pana, ale...
Jeden był, tak?
Tak. Także my tutaj byliśmy we dwóch. Gdzieś tam to wybrzmiewało też właśnie, żeby dowiedzieć się, no co złego panie robią lub też co robią... że to nie działa i może to zmienić na coś innego.
Tutaj było na całe spektrum problemów różnych. To może tak podsumujmy, jakie błędy my rodzice popełniamy najczęściej w stosunku do naszych dzieci?
Ja chyba najczęściej widzę trudność z emocjami, czyli pojawia się kłopot z panowaniem nad własnymi emocjami. Ta trudność jest spowodowana wieloma rzeczami. Właśnie tak jak tutaj trochę omawialiśmy sobie na zajęciach, czyli trochę takimi błędami myślowymi, właśnie, które pojawiają się u rodziców. One się też pojawiają u dzieci, ale u rodziców się też pojawiają właśnie takie czytanie w myślach dziecka, że jak czegoś nie robi, to najprawdopodobniej robi mi na złość, nie lubi mnie i tam takie różne myśli przychodzą do głowy i te myśli wywołują emocje, bo tak to będzie działało. Czyli pojawia się myśl, ta myśl wywoła emocje i ta emocja wtedy no, powoduje, że jakoś się zachowujemy, coś robimy. I myślę, że tutaj jest duża trudność właśnie z emocjami i z myślami. Tylko tak naprawdę myśli nie widać, to bardzo często dzieje się tak automatycznie w głowie u rodzica, nagle, taki impuls, pojawia się emocja i pod wpływem emocji rodzice coś robią, albo skrzyczą, albo obrażą, albo dadzą karę niesłusznie, albo jakoś tak zbagatelizują coś. Potem z reguły jest tak, że gdzieś pojawia się refleksja i przepraszanie i mówienie, że już tego więcej nie zrobię jako rodzic, a potem się to znowu powtarza i dzieci się tego uczą po prostu schematu. Więc jak na przykład byłbym dzieckiem, no to wiem, kiedy nie wychodzić z własnego pokoju. Na przykład jak są oboje rodziców w pomieszczeniu, to może nie wyjdę, bo jak wyjdę, to zacznę się ze sobą sprzeczać o mnie przecież. Zapytam mamę, żeby zrobiła mi kanapkę, a mama powie, że dobrze, to ci zrobię, a tata powie, niech on sobie zrobi sam. No i zaczną się rodzice spierać już o to. Ja będę czuł, że to jest przeze mnie, że to ja jestem takim zapalnikiem. Się schowam w pokoju, potem siedzę sobie w pokoju jako młody człowiek. Więc uczę się rodziców tak naprawdę. Rodzice nie będą mieli zielonego pojęcia, co zrobili w tym momencie.
Jedna z pań powiedziała, żeby dzieci słuchały. To jest takie pożądane zachowanie wielu rodziców. Co zrobić, żeby nas słuchały? Muszą słuchać i co zrobić ewentualnie, żeby słuchały?
No ja bym tutaj od razu dojaśnił. Słuchały czy żeby były posłuszne?
No oczywiście, że chodzi o to, żeby były posłuszne. Bo one niby słuchają, zawsze słuchają.
No rozumiem.
Uszy mają.
Tak, trochę tak zapytałem o to kontrowersyjnie.
Oczywiście, że chodzi o posłuszeństwo. Wiadomo, że to jest ten komunikat.
No cóż, jeżeli chodzi o posłuszeństwo, tutaj sprawa nie jest łatwa. Na to chyba takiego leku nie ma. Myślę, że to zależy od naszej postawy. Rodzica mimo wszystko, mimo czasami gdzieś tam nie zgadzania się rodziców ze mną, z tym co mówię, ale jednak będę stał na swoim stanowisku i będę go bronił, że posłuszeństwo wynika z naszego stylu. Czyli ja muszę nauczyć dziecko posłuszeństwa, a nie dziecko będzie samo sobie decydowało. Jeżeli nie ma posłuszeństwa, to znaczy, że on decyduje o tym, czy coś zrobi, czy nie, bo najbardziej konsekwentne w domu jest dziecko, bo jak dziecko powie, że czegoś nie zrobi, to nie zrobi i koniec. I już. I jeżeli jesteśmy w domu, to najbardziej konsekwentne będzie dziecko. My jesteśmy niekonsekwentni jako rodzice po prostu. Nie jesteśmy konsekwentni, nie wytrzymujemy, nie stawiamy granic lub też jak stawiamy granice, to nie potrafimy ich utrzymać. Włącza się do tego emocja, no i mamy sprawę załatwioną, nieposłuszne dziecko.
A my mamy świadomość taką, że modelujemy zachowania dzieci swoim zachowaniem? Czy nam się wydaje, że po prostu musimy gadać? No tak mówią, że to po czynach nas dzieci oceniają i robią to, co widzą, a nie to, co my mówimy. W ogóle nie przywiązują wagi do tego, co my mówimy. To prawda?
No tak, oczywiście, że dzieci obserwują nas.
Czasami jest tak, że co innego mówimy, co innego robimy.
Oj, dzieci, ale to my również oceniamy innych po tym, co widzimy, a nie po tym, co słyszymy. Nawet jeżeli będziemy patrzeć na współpracowników, na rodzinę, na znajomych, mogą mówić, co chcą, a my i tak widzimy różne inne rzeczy i tak uwierzymy w to, co widzimy, więc warto byłoby gdzieś tam z tej perspektywy rodzica też to przyjąć, że dziecko też widzi i też na swój sposób to odbiera. Ja tu mam czasami taki konflikt, bo tak, czasami słyszę od rodziców, że dziecko już powinno wiedzieć, na przykład powinno wiedzieć, powinno umieć, tak naprawdę nie wiadomo skąd, no ale jakoś powinno już wiedzieć, zwłaszcza w tym wieku. Ja sam się z tym spotkałem w domu, że mój ojciec też raz powiedział, że już powinienem coś wiedzieć, a wtedy byłem bardzo zaskoczony. I pomyślałem sobie, a skąd ja mam to wiedzieć? No ale on stwierdził, że chodzę do szkoły i powinienem, a to była jakaś taka sprawa życiowa, to było bardzo zabawne. Znaczy wtedy nie, teraz tak. To z jednej strony, jak rodzice myślą, że już dziecko powinno wiedzieć, a z drugiej strony czasami mam takie poczucie, że rodzice myślą, że dziecko jest jakieś jeszcze, nie wiem, w ogóle wybrakowane, tak trochę mówię w cudzysłowie. Na przykład jak w domu jest awantura, kłótnia i dziecko jest w drugim pokoju, to rodzice mówią, ale on nie słyszy. On na pewno nie słyszy. To tak jakby to dziecko było jakieś takie uszkodzone tam w tym drugim pokoju, albo nie wiem, czyli dźwiękoszczelny pokój. Czyli z jednej strony mówią, że dziecko powinno wiedzieć coś, nie wiadomo skąd, a z drugiej strony trochę traktują jakby jak takie, no nie wiem, właśnie z deficytem. A te dzieci doskonale wszystko słyszą, widzą, analizują po swojemu, tak jak potrafią na ten swój etap rozwojowy, czyli na tyle, ile mózg pozwala. No i wyciągają jakieś wnioski, potem się do tego dostosowują. Dostosowują się, żeby jakoś funkcjonować, jakoś żyć, jakoś się poruszać. w tym świecie i no tak się tego po prostu uczą.
Jak się cofniemy do swojego dzieciństwa, bo często tutaj były też odniesienia do naszego dzieciństwa, to możemy sobie tak śmiało powiedzieć, że no te zgrzyty w relacjach z rodzicami to były zawsze. Konflikty pokoleń były zawsze i trzaskanie drzwiami było zawsze i pyskowanie było zawsze i agresja była zawsze i bunt dwulatka był zawsze. No i to niby nic nowego. Czy ta pandemia, która się pojawiła na świecie i z którą już jesteśmy 2 lata, bardzo te zgrzyty jakoś zintensyfikowała, pogorszyła mocno sytuację? No bo my sami sobie z nią nie radzimy. Czy to się jakoś odbija na relacjach z dziećmi też?
Nie wiem, czy pandemia, jako sama pandemia, sama w sobie. Na pewno ten czas trochę pokazał, no jakby wyciągnął trochę na wierzch pewne trudności, o tak, może bym tak to nazwał. Do tej pory dzieci chodziły do szkoły, rodzice chodzili do pracy, ten czas wspólny był w takiej innej ilości, bo wracało się też ze szkoły, nauka, odrabianie lekcji, trochę tam czasu wolnego, rodzice mieli swoje obowiązki i zaraz sen i tak ten czas był inaczej troszeczkę spędzany. A kiedy pojawiła się właśnie pandemia, czyli ten czas był spędzany wspólnie w większych ilościach, no to tutaj pojawiły się po prostu pewne trudności. One były, tylko wcześniej jakby nie miały możliwości pokazania się. To, że jak na przykład nie umiałem umiejętności rozmawiania z dzieckiem, no to ja cały czas nie miałem tych umiejętności, tylko jakoś ten czas trochę to ukrywał. Tak, bo...
No tak, jak się moje lęki jeszcze na to nałożyły, związane z zakażeniem, z problemami w pracy i z tym wszystkim, co się wiąże z pandemią, no to po prostu już czasami było naprawdę źle, bo sam dorosły ze sobą nie radził.
Tak, tylko to był też dowód na to, że nie radzę sobie z emocjami. To nie tak, że nagle sobie przestałem z nimi radzić, ja po prostu sobie z nimi nie radziłem, tylko do tej pory nie było sytuacji, gdzie mogłem to pokazać, że sobie z nimi nie radzę, bo były takie okoliczności, że gdzieś tam one były poukrywane. Byłem w pracy, nie wiem, w czasie wolnym i tak dalej, a tutaj nagle okazało się, że jestem w innych okolicznościach jako osoba i nie radzę sobie z tymi emocjami, ale ja jako osoba cały czas sobie z nimi nie radziłem, tylko teraz dopiero to się pokazało.
Do rozmowy z terapeutą Robertem Ćwikowskim wracamy już za moment i o zaangażowaniu ojców sobie porozmawiamy. Na warsztaty dla rodziców, które zorganizowała w Choroszczy jedna z mieszkanek, Dorota Muczyńska, zgłosiła się grupa zainteresowanych. Głównie mam. Pojawił się tylko jeden tata, ale na finałowym spotkaniu, na które mnie zaproszono, akurat go nie było. Zatem pytanie, dlaczego tatusiowie nie są zainteresowani takimi edukacyjnymi przedsięwzięciami z dziedziny świadomego rodzicielstwa?
Według mnie kobiety są bardziej emocjonalne i bardziej wyczulone na potrzeby swoich dzieci. Więcej zauważają różnych sytuacji takich związanych z uczuciami, z emocjami, a mężczyźni nie. Są techniczni, mają do załatwienia to. Są bardzo tacy rzeczowi, konkretni. U mnie mąż jest inżynierem, więc tutaj on...
Nie usprawiedliwiamy ich trochę?
Na pewno, ale też to rozumiemy. Przyjmuję swoją rolę, że jestem kobietą. Przyjmuję to, że jestem kobietą, że więcej mówię. Lubię sobie posiedzieć, pogadać na kawie. Bardzo, bardzo jest to przyjemne. I Nie czuję się pokrzywdzona z tego powodu. Idę, rozmawiam też z mężem, rozmawiam sobie. Później mamy przynajmniej tematy, więcej tematów do rozmów.
Rzeczywiście kobiety mają większą łatwość w nawiązywaniu relacji od samego początku, od porodu. Jesteśmy związane z dziećmi. Natomiast wydaje mi się, że bardzo łatwo wystawiamy jedynki swoim mężom, ojcom naszych dzieci i odsuwamy ich od tej roli ojca. I chyba same wchodzimy w tą rolę, że wszystko my musimy. Nie dopuszczamy ojców do tej głębszej relacji z dzieckiem. No i to widać rzeczywiście i po zebraniach, i po innych wydarzeniach. Na przykład jak zaproponowałam pierwsze wydarzenie dla ojców z dziećmi, żeby zorganizować coś dla ojców z dziećmi, żeby przyciągnąć trochę tych tatusiów do szkoły, to panie na Radzie Rodziców od razu zaczęły krzyczeć, a dlaczego nie dla mam? Ja musiałam tłumaczyć, że mamy same się angażują, że popatrzeć na otoczenie, że mam jest dużo i mamy same spędzają czas z dziećmi, a udział ojca będzie korzystny dla wszystkich. Mówię, jak tatusiowie pójdą, to panie będą miały czas wolny. Tak trzeba tłumaczyć, że ojciec jest potrzebny w wychowaniu i żeby dopuścić trochę tych tatusiów do swoich dzieci.
Słyszę od kobiet czasami, że same mówią to, że nie dopuszczają na przykład mężczyzn, że uważają, że zrobią to lepiej, ale wykonają pracę lepiej, a czasami mam wrażenie, że jednak kobiety są silniejsze, zdecydowanie, są odważniejsze, są skłonne też bardziej chyba usłyszeć, no właśnie, że nie do końca może zachowują się dobrze, że są bardziej jakieś takie otwarte chyba.
A on nie bardziej odpowiedzialny?
Mam duże trudności z panami. Nawet jak przychodzą rodzice do gabinetu, przychodzą oboje, to bardzo często panowie są cichutko. Nie zawsze oczywiście tak jest. Są też panowie, którzy są bardzo zaangażowani, ale wtedy też zupełnie inaczej wygląda styl rodziny. Natomiast są panowie, którzy wycofują się, ale nie wiem, czy dlatego, że kobiety nie dopuszczają. Ja próbuję sobie tak to wyobrazić. Ja bym nie pozwolił, żeby mnie kobieta na przykład nie dopuściła do czegoś. Bym powiedział, jak to? No też jestem ojcem, tak? Ja też mam takie same prawa. Ja też mogę zadbać o tą swoją rolę w rodzinie. A jakby nie chcą tej roli sobie troszeczkę panowie wywalczyć, no to raczej to będzie o nich świadczyło troszeczkę gorzej, bo to, że kobiety gdzieś tam próbują rzeczywiście z powodów takich też emocjonalnych spróbować bardziej zadbać o dziecko, że mają takie poczucie, że będą właśnie delikatniejsze, że będą bardziej takie opiekuńcze i to jest prawda. I jeżeli nawet mają taką potrzebę, żeby gdzieś tutaj tych panów, tych swoich mężów odstawić na bok, no to dlaczego panowie na to pozwalają? Jak pozwalają, to może dlatego, że im wygodnie, może dlatego, że no właśnie, nie będą musieli czegoś tam zrobić, że może nie poniosą potem za to odpowiedzialności, bo to można zrzucić na małżonkę, że to przez ciebie. A widzisz, ja często to słyszę u siebie w gabinecie, jak tatusiowie siedzą i mówią, a widzisz, ja ci mówiłem, a widzisz, to przez ciebie, a widzisz, no i dopiero w gabinecie są odważni. A kiedy pytam, no dobrze, a gdzie był pan wcześniej? Czemu pan nie zadziałał tam w domu już? Dlaczego pan nie powiedział żono? Bo się nie słucha, tak? Albo nie wiem, albo ona po swojemu to robi, no a tutaj chyba na tym to polega, że się dogadujemy w domu jakoś. Ja nie jestem tam tylko lokatorem, tylko też mam swoje obowiązki. Więc raczej tutaj myślę, że panie są po prostu odważniejsze, ciekawsze takie rzeczy. Panowie chyba jednak mają taką tendencję do oddawania trochę odpowiedzialności komuś innemu. Oczywiście nie wszyscy tacy są, ale zdarzają się takie osoby.
To teraz schodzimy z perspektywy mamy i przyjmujemy perspektywę rodziców. Czy musimy być rodzicami idealnymi, czy wystarczy, że będziemy wystarczająco dobrymi? Co to oznacza?
Nie da się chyba być rodzicem idealnym. Tak naprawdę, jak spotykamy się na takich warsztatach, to przede wszystkim chodzi o to, żeby zauważyć takie zachowania, które niepotrzebnie krzywdzą dziecko. Znaczy potrzebnie też nie ma takich sytuacji, żeby potrzebnie krzywdziło dziecko. Nie, jakby nie o to chodzi. Ale żeby nie doprowadzać do krzywdy dziecka. Żeby nie przeszkadzać w tym takim biologicznym rozwoju trochę i też psychicznym rozwoju dziecka. Żeby nauczyć się, jakie właśnie błędy popełniamy, może nawet nie błędy, ale co te zachowania mogą robić u drugiego człowieka. Jeżeli taką wiedzę mamy, no to zawsze możemy to ograniczyć, doprowadzić do takiej sytuacji, że mogę to przekontrolować, mogę zamienić sposób myślenia, żeby później dziecko no, nie cierpiało, żeby nie czuło się pokrzywdzone, żeby nie czuło się niesprawiedliwie potraktowane, żeby nie narzekało później, że przez matkę albo przez ojca ma teraz jakiś kłopot. No to myślę, że to jest najważniejsze, żeby dzieci miały też taką podstawę trochę, na której mogą budować swoje życie, żeby miały też odpowiednie wartości, żeby wiedziały, jak się nimi kierować. To, że rodzice popełniają błędy, to się pewnie zdarza i będzie zdarzało, tylko no właśnie, żeby wiedzieć, że to był błąd i mogę go teraz naprawić, a nie, że robię coś cały czas i nie wiem, że to jest błąd, albo jeszcze twierdzę, że to jest okej. Czyli popełniam błąd, zachowuję się w sposób niewłaściwy i twierdzę, że to wszystko jest w porządku. Tak nie powinno być.
Tyle pedagog, terapeuta Robert Ćwikowski z pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noesis w Białymstoku, pracujący też w białostockim ośrodku profilaktyki i terapii dla młodzieży i dorosłych ETAP. Mam nadzieję, że ta wizyta w Choroszczy trochę nam wszystkim dała do myślenia. I z tym Państwa zostawiam i do usłyszenia za tydzień. Iza Serafin.